Radio Ortodoksja.
Sława Jezusu Chrystu. Teraz już nieco bardziej oficjalnie, ale mam nadzieję, że to spotkanie nasze, chociaż jest w konwencji pewnej oficjalnej, nie będzie tak oficjalne, szczególnie jeśli chodzi o tą przestrzeń zadawania pytań na końcu. To jest też dobre forum do tego, aby umieć też, żeby podzielić się refleksją na te tematy, o których będę tutaj poruszał. Oczywiście ten temat, którego się podjąłem tutaj za inspiracją ojca Andrzeja, przedstawić Państwu, a więc pomoc psychologiczna i pomoc duchowa, jest tematem niezwykle szerokim. Skupiłem się tutaj w swoim wystąpieniu, tak jak już ojciec Andrzej powiedział, na zaznaczeniu pewnych obszarów wspólnych i na zaznaczeniu pewnych obszarów, które mogą wiedzę psychologiczną odróżniać od wiedzy, dajmy na to, duchowej. Chociaż ja tutaj mam co do tego pewną wątpliwość, czy jeśli chodzi o przestrzeń duchowości, można to nazwać wiedzą. Ta przestrzeń duchowości, jak my wiemy, wynika przede wszystkim z doświadczenia. Ona często dotyczy, czy też odnosi się do rzeczywistości ponadracjonalnej. Nie chcę tutaj użyć pojęcia nieracjonalnej, lecz ponadracjonalnej. To znaczy takiej, która odnosi się i idzie w kierunku Boga. Czyli dajmy na to tej rzeczywistości, którą zwykle w języku teologicznym nazywa się rzeczywistością transcendentną. Stąd te moje podejście i to, o czym mówię, nazywam taką wiedzą ponadracjonalną. Wiedza psychologiczna jest wiedzą, przynajmniej w tej formie, którą dzisiaj prezentuję, jest wiedzą bazującą na racjonalności, na myśleniu rozumowym, na poznaniu rozumowym. My doskonale wiemy, że poznanie teologiczne, poznanie duchowe nie ogranicza się jedynie do poznania tak zwanego poznania rozumowego, ale to jest też poznanie doświadczeniem duchowym, poznanie wiarą, poznanie sercem. Więc tutaj te dwa obszary w niektórych oczywiście kwestiach na siebie zachodzą, ale w bardzo wielu kwestiach od siebie się różnią. Aby mówić w sposób autorytatywny o wiedzy psychologicznej, trzeba być psychologiem. Ja psychologiem nie jestem. Nie skończyłem studiów psychologicznych, jestem teologiem, teraz trochę pedagogiem. Zajmuję się pomocą psychologiczno-duchową, ale z perspektywy oczywiście nauki cerkwi, to jest ta sfera, którą się zajmuję najbardziej, ale również staram się i usiłuję, bo to zawsze jest próba, usiłuję również uprawiać poradnictwo duszpasterskopsychologiczne w pewnym bardzo konkretnym nurcie, o którym tutaj będę starał się Państwu troszeczkę na końcu może opowiedzieć, bo chciałbym też właśnie odnosić się do tych też kwestii praktycznych. W takim nurcie, który się nazywa poradnictwem skoncentrowanym na rozwiązaniu. Jest to pewien nowy nurt, który się pojawił w latach 80. XX wieku. W Polsce może nie jest zbyt dobrze znany, ale jest to taki kierunek pomocy psychologicznej, już bardziej poradnictwa psychologicznego, który bazuje na tym, aby rozpoznawać to, co w człowieku jest dobre, to co jest tak zwanym zasobem człowieka, czyli to, co jest też co człowiek może wykorzystywać po to, aby odzyskać, aby też budować swoją sprawczość w życiu codziennym, w codziennej egzystencji. Wiemy jako ludzie wiary, że z perspektywy teologicznej z tą sprawczością bywa bardzo różnie. Ponieważ my tutaj jako teologowie, ale też jako ludzie, którym myślenie religijne jest bardzo bliskie, bardzo często staramy się mówić, też myśleć, ale też i postrzegać rzeczywistość i też nasze działanie w kontekście Bożego działania, Bożego planu wobec nas. My cały czas staramy się rozpoznać wolę Bożą i za tą wolą Bożą podążać. Bardzo wiele tutaj zawdzięczamy Bogu. Ja natomiast, czy też ten nurt, który ja reprezentuję, oczywiście odnosząc się do tego, co jest myśleniem duchowym, myśleniem teologicznym, staram się włączać w tą pomoc psychologiczną, to poradnictwo, które akurat, którym się zajmuję. Ale tutaj niektórzy ludzie, bo przecież jestem również otwarty na tych ludzi, którzy są ludźmi niewierzącymi, dla nich taka opcja zaufania wierze, zaufania Bogu, zaufania Chrystusowi jest albo ma prawo być również zupełnie obca. A więc cały problem polega na tym, aby potrafić i umieć również rozmawiać z takimi ludźmi, którzy deklarują się jako niewierzący, którzy, można powiedzieć, w pewnym sensie dopiero odkrywają swoją wiarę. I myślę, że pomoc duszpasterskopsychologiczna jest również skierowana do takich ludzi, dla takich ludzi, którzy często są pogubieni. Ale w rozmowach z takimi ludźmi warto jest zaczynać pracę z nimi, czy też towarzyszyć im, bo ja tutaj mówię raczej o towarzyszeniu, zwracając uwagę na te aspekty, które nie do końca wiążą się z wiarą. Bo co to by było, gdyby ktoś przyszedł do mnie jako do człowieka, który oferuje pomoc psychologiczną, a ja mu od razu mówił o Ewangelii Jezusa Chrystusa, a ten człowiek by mi do mnie powiedział, ale ja tu nie przyszedłem po to, żeby mnie ktoś tutaj urabiał w sensie religijnym, ale chciałbym tutaj uzyskać pomoc psychologiczną, pomoc poradniczą. Wtedy najprawdopodobniej straciłbym takiego człowieka. A więc cała sztuka polega na tym włączeniu, jeszcze oczywiście będę to o tym mówił, cała sztuka polega tutaj na tym, aby starać się umieć łączyć te dwa obszary wiedzy. Z jednej strony to wiedzę typowo racjonalną, powiedzmy, można tą wiedzę nazwać wiedzą naukową, z wiedzą teologiczną, która jest oparta, i to co jest bardzo istotne, na Piśmie Świętym, na nauce Cerkwi, a przede wszystkim na tym, co nazywamy chrześcijańską, czy też prawosławną tutaj w tym przypadku, koncepcją człowieka. Ja oczywiście na tej koncepcji człowieka się nie bardzo, na tych kwestiach antropologicznych nie bardzo się będę dzisiaj skupiał, bo to wymaga zupełnie nowego podejścia, nowego wykładu, to można byłoby na ten temat mówić wiele. Natomiast rzeczywiście to wyjście, ten punkt wyjścia, jeżeli chodzi oczywiście o poradnictwo duszpasterskie, jest tutaj rzeczywiście najważniejszy. Tak mówiąc o swojej praktyce, tak przedstawiając to, co będę jeszcze mówił, chcę powiedzieć, że ważna jest autentyczność w świadczeniu takiej pomocy psychologicznej. To znaczy ja kiedy przychodzą do mnie ludzie, którzy chcą uzyskać taką poradę, chociaż można by być paradoksalnie, poradnictwo nie polega na doradzaniu. To nie każdy to wie, ale właściwie na tym polega. A więc chcą uzyskać taką poradę, nawet jeśli są ludźmi niewierzącymi albo też z innych konfesji, bo tak się akurat składa, że trafiają do mnie ludzie nie w 80%, jeśli mówimy tutaj o ludziach religijnych, czy też no, wierzących, to w 80% są to katolicy. Prawosławnych jest może z 10%. Tak? A reszta, przy czym te 80-90% to jest 50% z tych ludzi, którzy w ogóle do mnie trafiają, więc 50% ludzi to w ogóle są ludzie, którzy są oddaleni od wiary. Ale właśnie praca moja też polega na tym, aby tym ludziom, którzy przychodzą też i chcą taką pomoc uzyskać, przedstawiać czy kierować naszą rozmowę na kwestie, które są kwestiami bardzo dotykającymi sensu życia, kwestiami egzystencjalnymi. I wtedy rzeczywiście jest tak, i to bardzo często tak bywa, że ci ludzie po pewnym czasie, nie od razu, bo nie należy tutaj oczekiwać od razu zmiany, ale po pewnym czasie rzeczywiście zaczynają pytać o Boga. Zaczynają się interesować nauką Kościoła. Zaczynają doświadczać czegoś w rodzaju przemiany duchowej. Ja to tak definiuję. A więc można powiedzieć, że poradnictwo, czy też psychologia duszpasterska, ja zaraz Państwu przedstawię taką skróconą definicję, co to jest ta psychologia duszpasterska. Ona jest nie tylko skierowana do tych ludzi, którzy deklarują się jako wierzący, albo jako chrześcijanie, ale jest skierowane do każdego człowieka, który chce, który oczekuje pomocy, który często oczekuje tylko i wyłącznie wysłuchania. Cała moja rola polega na tym, aby towarzyszyć człowiekowi, aby przeprowadzić go przez trudności, które przeżywa. Przy czym owo przeprowadzenie polega nie na prowadzeniu, ale na towarzyszeniu. Chodzi o to, żeby iść obok człowieka, starać się iść obok człowieka, nie wyprzedzać go i nie iść za nim. To nie jest typowe przewodnictwo. Jak sobie tak często sobie na ten temat myślę, kto to taki jest przewodnik, tak akurat w tym przypadku, o którym mówię. Otóż przewodnictwo jest czymś, co jest taką pewną relacją, w której ktoś prowadzi, a ja idę za nim. Czy to jest relacja? Jaka to jest relacja, jeśli ja oglądam plecy drugiego? Bo przecież ta osoba, która idzie przede mną i przewodzi w stosunku do mnie, pozostaje w relacji plecy do mojego wzroku utkwitego w te plecy. A to przecież nie o to chodzi. W związku z tym, w tym poradnictwie, o którym mówię, nie jest to przewodnictwo. Ja tym ludziom, którzy przychodzą, nie wskazuję drogi. Oni, dzięki temu, że w jakiś sposób znalazłem w sobie siłę, żeby im towarzyszyć, bo to też trzeba tą siłę jakoś sobie odnaleźć, ta relacja nasza jest zbudowana na zasadzie pewnego rodzaju partnerstwa, pewnego rodzaju relacji równoległej. Dzięki temu my możemy podążać i dzięki temu ja w tym swoim przewodnictwie, czy też w tym swoim poradnictwie staram się raczej budzić i dostrzegać obszary sprawczości człowieka w stosunku do jego własnego życia. I kiedy on, ten człowiek sam dostrzeże te obszary sprawczości, kiedy dostrzeże w sobie siłę, bo właśnie o to chodzi, żeby dostrzegł sobie siłę do zmiany, wtedy już on sam bez mojej pomocy będzie starał się poradzić i dobrze zadysponować swoim życiem. Przejąć za nie odpowiedzialność. Bo przecież to nie ja, ani żaden z tych, który pomaga, nie jest odpowiedzialny za życie tego człowieka. Ten człowiek, który przychodzi, on jest odpowiedzialny za własne życie. I tej odpowiedzialności nikt z niego nie zdejmie. Taki jest charakter, wyjaśniając tutaj tak bardziej głębiej charakter tej pomocy psychologicznej, o której powiedziałem właśnie na wstępie tego mojego wystąpienia, może nieco przydługi wstęp, ale chciałbym wyjaśnić, czym się tak naprawdę zajmuję, aby Państwo też mieli pewnego rodzaju pojęcie o tym, o czym chcę też mówić. Oczywiście temat brzmi pomoc psychologiczna, czy pomoc duchowa, czy pomoc psychiczna i pomoc duchowa razem i osobno. Zacznę od takich kwestii bardzo podstawowych, a mianowicie kwestii terminologicznych. Zanim jednak zacznę od kwestii terminologicznych, to jednak tutaj postaram się Państwu przedstawić, tak bardzo krótko zasugerować, o czym będę mówił. Nie wiem, czy ze wszystkim zdążę, bo jednak ten czas jest ograniczony, ale bardzo będę się starał, żeby jednak ze wszystkim zdążyć. A więc pierwsza kwestia to będzie problematyczność podejścia psychologicznego. Potem będę starał się, właściwie o tym przed chwilą powiedziałem. Następnie przejdę do definicji i charakteru pomocy psychologiczno-duszpasterskiej. O tym też już troszeczkę powiedziałem, ale też za chwilkę głębiej o tym będę mówił. Następnie o relacyjnym charakterze pomocy, o tej relacji, o której też wspomniałem przed chwilą, że to ma być relacja równoległa, a nie relacja wyprzedzająca, tudzież relacja taka, żebym ja za kimś podążał i był, powiedzmy, z tyłu. To nie o to chodzi. Potem bardzo króciutko, z jakimi problemami zgłaszają się ludzie. No i będę też mówił na temat postawy duchownego. Ale myślę, że jeśli chodzi o tą postawę duchownego, to będziemy tutaj bardziej, też będę liczył też na Państwa jakiś udział, jakieś Państwa pytania w tej kwestii. Bo oczywiście tutaj najważniejsze jest to, co Państwo też będą tutaj o tym mówić. Mam nadzieję, że będzie taka możliwość i Państwo znajdą w sobie energię mimo tego dzisiaj późnej pory i tego dżdżystego dnia, aby zadać te pytania odnoszące się do postawy duchownego, bo to jest też kwestia bardzo, bardzo ważna. I oczywiście zakończę o tym, czym zacząłem właściwie, czyli na temat mojej strategii pomocy. Tak króciutko, w jaki sposób to wygląda w praktyce. Nie w sensie teorii, ale w odniesieniu do tego, jak ja to sobie tam wyobrażam, w jaki sposób działam. Jeśli chodzi o psychologię, bardzo krótko, myślę, że to Państwo wiecie, ale tak, żeby zacząć dobrze i od kwestii terminologicznych, tutaj dwa takie podstawowe pojęcia, a więc jak widać, termin psychologia składa się z dwóch słów, psyche, czy też psychi, dusza, czy też umysł i logos, słowo, myśl, rozumowanie. Można powiedzieć, że wiedza psychologiczna jest to wiedza o człowieku i jego osobowości. I tutaj zwracam uwagę na ten aspekt wiedzowy, to jest wiedza. Oczywiście, jak my wszyscy sobie zdajemy sprawę, że wiedza, skąd płynie wiedza? No, wiedza płynie z poznawania albo takiego z książek, tak, typowo literalnego, albo też wiedza płynie z doświadczenia. I tutaj wiedza psychologiczna w taki sposób, jaki ona dzisiaj wygląda, jest tą wiedzą, która bazuje właśnie na pewnych badaniach, na badaniach, które mają charakter empiryczny. I na wnioskach, które z takich badań empirycznych są wyciągane. I stąd też, dlatego też mówiłem na początku o tym, że jeśli chodzi o psychologię, czy też pomoc psychologiczną duszpasterską, która odwołuje się do rzeczywistości, która nie może być do końca poznana racjonalnie, nie do końca jest tą wiedzą psychologiczną w rozumieniu tego, co uznają się dzisiaj w nauce i w takim powszechnym obiegu jako psychologię. I byłoby super, gdyby Państwo też o tym cały czas jakby pamiętali, kiedy ja będę tutaj różne swoje spostrzeżenia wypowiadał właśnie w kontekście duszpasterzowania, w kontekście zastosowania wiedzy psychologicznej w duszpasterstwie. A więc psychologia jest to wiedza psychologiczna o człowieku, o jego osobowości, a także o mechanizmach emocjonalno-motywacyjnych, mechanizmach obronnych, technikach projekcyjnych, to jest takie specjalne pojęcie w psychologii, które umożliwiają penetrację nieświadomości, znajomość mechanizmów funkcjonowania w grupie, a także podstawy psychopatologii. I to wszystko służy lepszemu poznaniu człowieka. Działalność duszpasterska jest ściśle związana z relacją, jaka powstaje pomiędzy duchownym i drugim człowiekiem. Jest to podstawowy element duszpasterstwa, o czym już tutaj wcześniej wspomniałem. A zatem w jaki sposób można tą wiedzę psychologiczną w duszpasterstwie wykorzystywać? Zanim o tym będę mówił, ja tutaj mam oczywiście przygotowany jeszcze taki rys historyczny, ale nie wiem, czy ja się na nim będę za bardzo skupiał. Tylko powiem to, że stosunki pomiędzy nauką chrześcijańską a psychologią, która jest właśnie rozumiana, tak jak już zresztą powiedziałem, jako dyscyplina naukowa, od początku były dosyć napięte. Nie dotyczyło to psychologii eksperymentalnej, jako tej, która ma dostarczyć naukowych danych. Krytyka Kościoła, czy też nauki Kościoła, cerkwi też, skupiła się na błędnych założeniach antropologicznych i filozoficznych. Trzeba pamiętać o tym, że psychologia jako taka, ona wyrasta z, jeśli chodzi o to ujęcie naukowe, ona wyrasta z filozofii. I cały problem polegał na tym, że w XIX wieku, a właściwie tak naprawdę w sposób bardziej literalny to zaistniało na przełomie XIX i XX wieku, psychologia, to już rozpoczął Freud, psychologia odwróciła się od filozofii. A szczególnie od jednej takiej dziedziny filozoficznej, filozofii, która jest tutaj najważniejsza, a więc metafizyki. Zaczęła bazować tylko i wyłącznie na pewnych kwestiach eksperymentalnych, zaczęła bazować na postrzeganiu człowieka tylko i wyłącznie jako istoty biologicznej. Również mowa o, kiedy psychologia mówi o emocjach, to nie odnosi się do rzeczywistości duchowej, czy też do tego komponentu duchowego, który my nazywamy duszą, duchem, tak? Ona się głównie odnosi tutaj do kwestii somatycznych, a więc do kwestii biologicznych. Emocje postrzega przez pryzmat ciała. I to też trzeba o tym, też ważne jest, aby o tym pamiętać. I oczywiście z perspektywy nauki chrześcijańskiej, czy też antropologii chrześcijańskiej, takie podejście jest nie do zaakceptowania. Bo przecież my wiemy i w ten sposób i wyznajemy, i to wynika bezpośrednio z Pisma Świętego i z nauki Cerkwi, że człowiek składa się z duszy i z ciała, albo też w innej koncepcji z duszy, z ducha i z ciała. A więc tego, dajmy na to, komponentu materialnego, biologicznego i komponentu duchowego. Psychologia dzisiaj stoi na stanowisku, oczywiście mówi tutaj o takim, można powiedzieć, takim dosyć skrajnym podejściu, ale ono, tak czy owak, gdzieś ono tam funkcjonuje w głowach psychologów. Ono raczej stara się skupiać to tylko i wyłącznie na rzeczywistości materialnej i stara się postrzegać rzeczywistość duchową, czy też duszę, jako coś, co jest pewną częścią rzeczywistości materialnej. To jest takie typowo materialistyczne podejście do człowieka. I to z takim podejściem oczywiście, jeśli chodzi o prawosławną naukę o człowieku, czy też uprawianie psychologii z perspektywy prawosławnej, dosyć trudno się zgodzić. I to jest to pierwsze pole napięć, które powstaje. Jakie są inne pole napięć? Drugie pole napięć jest takie, a mianowicie, które dotyczy tego, co rozumiemy pod nazwą rozumu, czy też woli człowieka. To jest też odniesione, odnosimy to też do tego, do nauki o człowieku, a więc do antropologii. Tutaj warto wspomnieć taką postać Zygmunta Freuda, który w swoich pismach zaprzeczył nadrzędnej roli rozumu w kierowaniu ludzkimi działaniami i skupił się na czynnikach pozaracjonalnych, ale nie w kontekście tego, co my nazywamy czynnikami duchowymi, ale skupił się na pewnej sferze bardzo hipotetycznej, którą nazwał podświadomością. Na pewno Państwo słyszeli, ci, którzy w jakiś sposób się psychologią interesują, o sferze podświadomości. Nie miało to nic wspólnego z duchowością. Rozum u Freuda pełnił rolę podrzędną, można powiedzieć pomocniczą. I stwierdził Freud, że całym życiem wewnętrznym człowieka kierują przede wszystkim popędy, pragnienia, potrzeby, ale czysto materialne, które uzewnętrzniają się w jego działaniach. W związku z tym nacisk, jaki położył Freud na pomoc psychologiczną dla człowieka, dotyczyło rozeznania działania człowieka właśnie w tych sferach. To w związku z tym można tutaj sobie zadać pytanie, i to z perspektywy chrześcijańskiej jest to pytanie niezwykle ważne, cóż to jest takiego wolna wola? Czy my mamy de facto wolną wolę? Czy dysponujemy wolnością? Bo przecież, jeśli naszym postępowaniem kierują popędy, namiętności, emocje, które są osadzone bardzo biologicznie, na fundamencie biologicznym, to tak naprawdę nasze działania wcale nie zależą od jakichś czynników duchowych. W związku z tym, żeby sterować naszą, czy też kontrolować, może bardziej to będzie lepiej zabrzmi, żeby kontrolować naszym postępowaniem, musimy położyć większy nacisk na rozpoznaniu tego, co jest w nas tą sferą podświadomą, która dotyczy właśnie owych popędów, uczuć, pragnień, potrzeb, które często są przez nas nieuświadomione. I cały problem polega na tym, jeśli chodzi tutaj o świecką psychologię, z czym oczywiście psychologia duszpasterska walczy. Z perspektywy takiej typowej psychologii, ja mówię tutaj o psychoanalizie zwłaszcza, cały problem polega na tym, żeby te wszystkie deficyty, te wszystkie rozeznania, które dostrzegam i rejestruję w swojej sferze podświadomej, przenieść do świadomości, Krótko mówiąc, żeby sobie uświadomić, co mną kieruje, kim jestem. To Freud kiedyś rysował taką górę lodową. Państwo mniej więcej wiedzą, jaki jest schemat, mniej więcej rysunek góry lodowej, że jak góra lodowa pływa po oceanie, czy tam po jakimś morzu, to wystaje tylko 1/7 tylko szczyt tam tej góry, 1/7, a 6/7 jest pod wodą. To jest dobry chyba przykład na to, żeby przedstawić w jaki sposób też, czy zrozumieć w jaki sposób Freud pojmował człowieka, że ten szczyt góry lodowej, który wystaje ponad wodę, to jest właśnie ta sfera świadomości. A to, co jest pod wodą, te 6/7, to jest sfera podświadomości, w której są popędy, nasze potrzeby nieuświadomione i tak dalej, i tak dalej. I cały problem polega na tym, żeby te wszystkie potrzeby i popędy tam z tej sfery nieświadomości do świadomości przenieść i w ten sposób człowiek zrozumie, kim jest. Oczywiście nie wgłębiając się tutaj jakby bardziej w koncepcję Freuda, już tutaj na tym etapie można tutaj zadać sobie takie pytanie i można powątpiewać w to, czy te podejście jest rzeczywiście zgodne z chrześcijańską koncepcją. Oczywiście, że nie jest zgodne. Oczywiście, że zgodne nie jest i to rzeczywiście rodzi problemy. Stąd też można powiedzieć, że taki opór chrześcijaństwa, czy też nauki chrześcijańskiej wobec szczególnie psychoanalizy, i tutaj posłużę się takimi faktami, które myślę, że też Państwu może w jakiś sposób, co niektórym są znane, ale warto jest tutaj chyba je przypomnieć. Czyli jeśli chodzi o Kościół prawosławny, to tutaj nie było jakiejś takiej głębszej analizy tego, co mówił Freud. Raczej Kościół katolicki się tutaj bardzo, bardzo zaangażował w rozpatrywaniu i roztrząsaniu tej problematyki psychologicznej, jak to wygląda z perspektywy chrześcijańskiej nauka Freuda. I w roku, to co jest istotne, że w roku 61 pojawiła się taka, przepraszam, w roku 56 pojawiła się taka książka francuskiego psychoanalityka Angelo Hesnarda, Moralność bez grzechu, która została potępiona przez Kościół. Mówię tu oczywiście o Kościele katolickim. Tak? Kolejne daty są również ważne. 61 rok, Kongregacja Nauki Wiary potępia również, potępia psychoanalizę i zakazuje księżom i zakonnikom zajmowania się psychologią i chodzenia do psychologów, do psychoanalityków. Także jeżeli się już Kongregacja Nauki Wiary Katolicka się w to włączyła, to już jest dosyć poważna sprawa z perspektywy można powiedzieć, nauki chrześcijańskiej. Oczywiście nie mówię tutaj o nauce prawosławnej, ale tutaj prawosławie jakby zawsze jakby niezbyt się na początku interesowało tymi kwestiami, dopiero później. Natomiast katolicy jednak, to trzeba im przyznać, że oni byli bardzo tutaj czujni. A więc w 61 roku było potępienie pierwsze, w 62 kolejne, był zakaz Kongregacji Nauki Wiary, który zalecał ostrożność dla duchownych, którzy chcieliby poddawać się kuracji psychoanalitycznej, szkolić się w psychoanalizie, w ogóle w psychologii i tak dalej. A więc tutaj w tym przypadku były reakcje i to reakcje, można powiedzieć, bardzo radykalne. Co jeszcze jest tutaj kwestią istotną, jeśli chodzi o różnicę w podejściu psychologii duszpasterskiej, o której zaraz będę mówił, a psychoanalizą, czy psychologią. Po pierwsze, można też powiedzieć, oprócz tego podejścia do rozumu i woli, do kwestii antropologicznych, kim jest człowiek, jaka jest rola duszy, jaka jest rola wolności i woli, wielu psychoanalityków nie kryło się z tym, że psychologia jako taka ma być pewnego rodzaju narzędziem, które ma zastąpić religię. I oni w sposób bardzo wyraźny o tym mówili. Wśród takich, można powiedzieć, radykalnych psychoanalityków, szczególnie pierwszego pokolenia, czy też pierwszej fali, do której zaliczamy m.in. Freuda, panowało przekonanie, że psychoanalityk, czy też psycholog nie może być wręcz osobą religijną. A skuteczna psychoanaliza jako taka powinna skończyć się, i to powinien być efekt końcowy, utratą wiary przez pacjenta, ponieważ wiara i religijność jest swego rodzaju nerwicy. Takie było podejście psychoanalityków. W pewnym sensie również niektórych psychologów także obecnie. Stąd też, jeżeli ktoś chce skorzystać z pomocy psychologa, najpierw przede wszystkim powinien chyba rozeznać, w jakiej szkole, w jakim nurcie pracuje ów psycholog. Ja to oczywiście nie chcę robić antyreklamy dla psychologów. Uważam, że pomoc psychologiczna jest jak najbardziej potrzebna człowiekowi. I jest bardzo dobrze, żeby z tej wiedzy korzystać. Ale ważne jest również to, aby dowiedzieć się, czy też poradzić się, zasięgnąć wiedzy na temat, do jakiego psychologa pracującego, w jakim konkretnym nurcie się udajemy. Bo może być tak, że trafimy do psychologa, który będzie starał się nam poprzez techniki, których używa, poprzez narracje, które uprawia, będzie starał się nas, czyli ludzi, którzy do niego przyjdą, zniechęcić do wiary. Przełamać mechanizmy obronne, które polegają na skromności, na pokorze, na cnotach chrześcijańskich, które przecież są istotne w przypadku wychowania i postępowania człowieka, jeśli chodzi o podejście chrześcijańskie. A więc, kolejną sprawą oprócz tego podejścia, że religia i moralność jest swego rodzaju, podejście religijne czy też podejście moralne jest swego rodzaju nerwicą, niektórzy psychologowie z tego nurtu psychoanalitycznego, ale też nie tylko z tego nurtu, z innych nurtów, na przykład bardzo radykalni psychologowie humanistyczni, uważali, że to, co człowieka ogranicza i zniewala, to nie jest grzech, lecz sumienie rozumiane jako zbiór zakazów i nakazów, które zostały wpojone człowiekowi od dzieciństwa poprzez rodzinę i religię, którą uważali za opresyjną. A więc coś, pewne środowisko, które wywiera na człowieka, który jest poddany działalności wychowawczej, pewien niezdrowy nacisk, które dominuje jego wolność, nie pozwoli mu wyzwolić się z tego, co nazywamy ograniczeniami moralnymi. I to jest dosyć poważny problem. Psychologia, występując zatem w pozornie w obronie jednostki, zdecydowanie opowiedziała się, i też w niektórych nurtach to jest bardzo wyraźne, zdecydowanie opowiada się przeciwko rodzinie, tradycji, moralności. Przy czym nie czyni tego jawnie. Czyni to w sposób bardzo, można powiedzieć kolokwialnie, sprytny, bardzo przemyślny, stawiając na samorealizację przede wszystkim i rozwój osobisty człowieka. I tutaj jest właśnie to, również pojawia się to przekłamanie. Oczywiście rolą każdego człowieka, prawosławnego chrześcijanina, każdego człowieka, jest rozwój osobisty. Ale w kontekście tego, co jest związane z nauką Jezusa Chrystusa o człowieku. Z nauką Kościoła, z nauką Cerkwi, tak? Natomiast uwolnienie człowieka, zupełnie uwolnienie od nakazów moralnych, od wszelkich norm moralnych, o których mówi się, że są przeszkodami w samorealizacji i samorozwoju osobistym, jest już pewnego rodzaju nadużyciem. Mówi się człowieka, jesteś nieograniczony, możesz wszystko. Moralność ciebie krępuje. No i mamy później to, co mamy. Tak. Wiele problemów. Jeden z takich psychologów, o którym jeszcze za chwilkę wspomnę, Abraham Maslow, to jest taki psycholog, który być może jest znany niektórym z Państwa, czy też może wszystkim, jako ten człowiek, który skonstruował tak zwaną piramidę, Maslowa piramidę potrzeb. Mawiał, że jedynym sędzią dla człowieka może być on sam i nikt nie może mu narzucać żadnych zasad i reguł. Maslow i Rogers stworzyli program pod nazwą Wyjaśnianie wartości, który był wprowadzony do szkół, a nawet i seminariów duchownych i zakonów. To mówię tutaj oczywiście o zakonach katolickich. zakładał relatywizm moralny i to, że każdy może tworzyć własne zbiory zasad. Czyli takie zupełnie autonomiczne podejście do człowieka. Ja ustalam swoje własne zasady, jestem nimi wierny i dlatego jestem, skoro mogę i potrafię ustalić te zasady, to wszystko, co uzgodniłem ze sobą, jest dobre. Ja sam jestem sobie sterem i żeglarzem i okrętem. Czy takie podejście jest złe? Można by powiedzieć, w pewnym sensie nie. Bo przecież każdy z nas ma sprawczość, ma wolną wolę. Każdy ma wolność. Ale jednak potraktowanie człowieka z perspektywy takiej bardzo indywidualistycznej, uwolnienie go od wszelkich innych norm i zakazów, może spowodować, że ja będę tym, który będzie działał opresyjnie wobec samego siebie, ale wobec innych. Więc to również nie jest to dobra droga. A więc jak widać, są pewne sformułowania, zresztą to jest dosyć bardzo popularne, nie tylko w psychologii, ale też i w naukach humanistycznych, że pewnych pojęć, takich jak miłość, wolność, sprawczość, używa się, ale podkładając pod te pojęcia zupełnie inne treści. Mówi się tolerancja, a jednak pod pojęciem tolerancji uważa się, że jest pełna wolność, pełna dowolność. Często mówi się o wolności, ale mówi się zazwyczaj o wolności do czegoś, a nie mówi się o wolności od czegoś. Nie mówi się o wolności od grzechu, tylko raczej o wolności do grzeszenia. Jedno i drugie jest wolnością. A więc tutaj trzeba niezwykle być uważnym, aby zwracać właśnie uwagę na takie rzeczy. I to rzeczywiście w takiej narracji psychologicznej i często też w pomocy psychologicznej takie rzeczy są dosyć widoczne. Ja tu przedstawię Państwu teraz, żeby już dalej nie przedłużać, jeśli chodzi o te kwestie dotyczące pewnych punktów spornych. Przedstawię tutaj sylwetki takich najbardziej znanych psychologów, którzy są, można tak powiedzieć, takimi wyznacznikami, czy można powiedzieć takimi guru psychologii, do których bardzo wielu osób się odwołuje, na których doświadczeniu i dorobku wielu psychologów współczesnych, uprawiających różne kierunki psychologiczne, bazuje. Pierwszym, jak widzimy, to jest Zygmunt Freud. Na pewno każdy go widział kiedyś, tą fotografię Zygmunta Freuda. I cóż takiego Freud twierdził? Bardzo krótko. Freud wierzył, że psychoanaliza, bo przecież jest ojcem psychoanalizy, jest ostatnim stadium rewolucji religijności człowieka. I zastąpi wkrótce wszystkie praktyki religijne i wyeliminuje coś takiego jak spowiedź i rozgrzeszenie. Kolejny od lewej. Wilhelm Reich uważał, że rewolucja seksualna ma być po rewolucji francuskiej i bolszewickiej kolejnym etapem wyzwalania ludzkości z okowów starego porządku. Głosił, że osią życia każdej jednostki jest popęd seksualny. Uznawał, że wstrzemięźliwość seksualna i samokontrola są przyczynami wielu chorób zarówno fizycznych, jak i psychicznych. Uważał, że naturalnym typem rodziny jest matriarchat i podważał na każdym kroku rolę czy też autorytet mężczyzny. Był też zwolennikiem wczesnej edukacji seksualnej i całkowitego wyzwolenia wszystkich ludzi z wiedzy tradycyjnej moralności, przede wszystkim seksualnej. A więc to jest taki skrót poglądów, można powiedzieć, Wilhelma Reicha, które są nie do zaakceptowania z perspektywy chrześcijańskiej. A jednak Wilhelm Reich jest uznawany za niezwykle ważną osobę w psychologii. Kolejna osoba, kolejny psycholog, Abraham Maslow. Mawiał, że psychologia humanistyczna ma być narzędziem rewolucyjnym, mającym zmienić społeczeństwo, czyli krótko mówiąc być narzędziem inżynierii społecznej, kształtującą społeczeństwo według jakichś przyjętych przez kogoś norm. i że wystarczy zaledwie 10 lat jego zdaniem, jeśli oczywiście społeczeństwo zdecyduje się na wdrożenie jego programu, aby całkowicie zmienić społeczeństwo i kulturę. Kolejny psycholog, kolejni psychologowie, Erich Fromm. Bardzo ważny psycholog, szczególnie jeśli chodzi tutaj o szkołę tak zwaną frankfurcką. To jest pewna szkoła filozoficzna, nie tylko psychologiczna, ale jako psycholog przede wszystkim nie ukrywał swojej niechęci do chrześcijaństwa, uznając chrześcijaństwo za system przestarzały i nieracjonalny. Jego zdaniem bardzo dużo racjonalny jest buddyzm czy też marksizm. Bardzo wiele jest takich psychologów, którzy są neomarksistami. Stworzył nawet pojęcie religii humanistycznej, gdzie w miejscu Boga postawił człowieka, a celem życia miało być osiągnięcie pełni ludzkiego potencjału. Kolejny, Carl Rogers, bardzo ważna, znana figura, jeśli chodzi o szczególnie o psychologię humanistyczną. W swoim słynnym eksperymencie prowadzonym w katolickim zresztą zakonie udowodnił, tak twierdził, że udowodnił, ale rzeczywiście przeprowadził taki eksperyment, który polegał na tym, że człowiek pod wpływem jego programu może stracić wiarę. I udowodnił to, jego zdaniem, przeprowadzając taki eksperyment w klasztorze, w którym było 600 zakonnic, poddał je treningowi, tak zwanemu, który określił jako trening uwrażliwiający i przekonując je do wymówienia posłuszeństwa regułom monastycznym. Niektóre zakonnice dały się przekonać, niektóre nie. Oczywiście. Ale taki eksperyment był przeprowadzony. Kolejny, Albert Ellis. Uważany za jednego z twórców, czy też ojców rewolucji seksualnej w Stanach Zjednoczonych, twórca terapii racjonalno-emotywnej, uważał, że religijność, jeśli traktowana jest z dużym zaangażowaniem, przeżywana zgodnie z zasadami i dogmatami jakiegoś systemu religijnego, prowadzić musi do zachowań nieracjonalnych i psychologicznie destruktywnych, zaburzonych. A więc z naszej perspektywy widać, że tego rodzaju psychologia, tego rodzaju podejście jest już absolutnie achrześcijańskie. No i kolejny, John Watson. Nie mylić z tym Johnem Watsonem, który był bohaterem Sherlocka Holmesa. To nie o takiego Johna Watsona chodzi, chociaż tamten był również lekarzem. Chciał tutaj również wyeliminować tradycyjną moralność i wpływy Kościoła, uważając Kościół za głównego wroga społeczeństwa, które za pomocą religii stara się społeczeństwo kontrolować. Jak widać, z tego co tutaj przytoczyłem, to oczywiście jest tylko bardzo wielki skrót po to, żebyście Państwo mogli i mieli orientację w tym, że ojcowie psychologii, które szczególnie mówię tutaj o psychoanalizie, psychologii humanistycznej, ale też psychologii behawioralnej, a więc skupionej głównie na zachowaniach typowo biologicznych człowieka, tam u podnóża tej psychologii tkwi pewna określona koncepcja człowieka, a więc pewnego rodzaju podejście, sformułowania czy też tezy antropologiczne, które później w zestawie środków, które ta psychologia przyjmuje, w zestawie technik, które stosuje, może prowadzić do tego, że rola, znaczenie wiary, znaczenie formacji moralnej może być postawione w wątpliwość. Może być postawione w wątpliwość w życiu każdego człowieka, który z takiej terapii korzysta. Na rzecz tego, o czym już powiedziałem, na rzecz samorozwoju, samokontroli, zdobywania sprawczości, rozwoju własnej osobowości itp. itd. To jest niezwykle istotne. No więc właśnie, w związku z tym, skoro już tak prześledziliśmy te postaci, czym jest zatem psychologia duszpasterska? Bo już czym jest psychologia, to już wiemy. Na początku była ta definicja, oczywiście bardzo krótka, w znacznym stopniu doskonała, ale jednak określająca to, co jest takim obszarem zainteresowania psychologii. A więc czym jest psychologia duszpasterska? Zwięźle można ją określić jako naukę, w której różne prawidłowości ustalone przez empiryczną psychologię stosuje się do rozwiązywania problemów duszpasterskich. Szczególnie rozpatruje się w niej kwestie rozwoju osobowości człowieka w aspekcie moralnym i religijnym. A więc cały czas widzimy, że nawet jeżeli my mówimy o psychologii duszpasterskiej, czy często jest też takie pojęcie jak no, medycyna pastoralna na przykład, czy medycyna duszpasterska. U nas się rzadziej w cerkwi używa tego pojęcia, bardziej rzymscy katolicy jej używają, ale to jest nadal nauka. Ale nauka, która polega na próbie pewnego rodzaju synergii, łączenia tej wiedzy naukowej, która jest wiedzą istotną. Nie można powiedzieć, że to jest wiedza nieistotna o funkcjonowaniu człowieka, o jego dysfunkcjach psychicznych, o tym, w jaki sposób człowiek działa. To jest wszystko bardzo istotne, ale zastosowana w konkretnym celu i uzupełniona w znacznym stopniu, postrzegana z perspektywy to, co niesie ze sobą orędzie Jezusa Chrystusa i nauka cerkwi o człowieku. No, niektórzy uważają, że w związku z tym takie podejście jest zupełnie karkołomne. Bo przecież nie da się pogodzić, dajmy na to, teologii, która odnosi się, czy też chrześcijańskiej nauki do człowieku, o człowieku, która się odnosi do sfery duchowej, z tym, co jest takie zupełnie czysto, pragmatyczne i racjonalne. No i pewnie się w niektórych obszarach nie da tego zrobić. Ale z pewnością są obszary życia, czy też egzystencji człowieka, które odnoszą się do naszych zachowań, że te punkty styczności istnieją. I w tym kontekście, z perspektywy duszpasterskiej, albo można by powiedzieć nawet bardziej szerzej, z perspektywy chrześcijańskiej, tak? Można próbować te dwa obszary ze sobą łączyć. Można próbować to ze sobą w jakiś sposób spajać. Ale trzeba mieć świadomość tego, właśnie, że o czym już właśnie przed chwilą też ci wspomniałem, że psychologia duszpasterska nie jest jakąś tam oddzielną psychologią, ale jest właśnie zastosowaniem tejże wiedzy do działalności duszpasterskiej i do formacji duszpasterskiej. Oczywiście na temat tej formacji dzisiaj nie będę mówił, bo to jest zupełnie oddzielny temat, ale tak to właśnie jest przez psychologię, jeśli można mówić oczywiście o tej psychologii duszpasterskiej, postrzegać. A więc psychologia duszpasterska to nauka, w której różne prawidłowości ustalone przez empiryczną psychologię są stosowane do rozwiązań duszpasterskich. I duszpasterska, w tym kontekście, duszpasterska pomoc psychologiczna to, można powiedzieć, szczególna pomoc psychologiczna, a więc dział medycyny duszpasterskiej, czy też pastoralnej, jak już to tym też to pojęcie wymieniłem, oraz tak zwana medycyna duszpasterska, pojmowana jako dział teologii pasterskiej, czy też pastoralnej. A więc jako przedmiot wiedzy, przedmiot wykładowy, który w seminarium również jest. Więc duszpasterska pomoc psychologiczna to nie jest tylko i wyłącznie psychoterapia, aczkolwiek, i to jest istota sprawy, wykorzystuje elementy i techniki pomocy. Techniki są same w sobie czymś zupełnie neutralnym. I kiedy, dajmy na to, udajemy się do takiego psychologa albo też pomagacza, ja to nie lubię takiego podejścia psychoterapeuty chrześcijańskiego, to mnie dla mnie trochę tak, może konsultatora bardziej, ale pomagacza, który pracuje w nurcie chrześcijańskim, dajmy na to, i wykorzystuje techniki, które są właściwe psychologii, nie ma w tym nic złego. Kwestia jest nie w metodzie, ale w treści, co tak naprawdę w tą metodę wkładamy. Stąd ważne jest rozeznanie, do kogo się tak naprawdę udajemy. A więc w duszpasterskiej pomocy psychologicznej osoba duchowna stara się pomóc innej osobie w rozwiązywaniu jej problemów, ja już o tym mówiłem, na zasadzie tego towarzyszenia, wychodząc z chrześcijańskiej koncepcji człowieka, opierając się na doświadczeniu duchowym oraz nauce Zbawiciela Jezusa Chrystusa, która jest zawarta w Ewangelii, czy też szerzej nauki, która jest zawarta w Piśmie Świętym. kilka słów na temat relacji, pomagania i w jaki sposób to się odbywa i jakie są jej cechy charakterystyczne. Po pierwsze, to co jest istotne w takiej pomocy. Duszpasterskiej, duszpastersko-psychologicznej, ale też również w pomocy psychologicznej. I tu są, jak zaznaczyłem na początku wykładu, są te obszary niestyczności. Tak teraz będę mówił o obszarach styczności. A więc relacja pomagania polega na tym, że jest to dialog, a nie monolog. Towarzyszenie w pracy nad zmianą. To są te cechy relacji pomagania. Jest konieczna współpraca, no bo cóż z tego, jak człowiek nie współpracuje. W tym nurcie, w którym ja akurat pracuję, rozróżniamy takich kilka typów relacji pomiędzy pomagaczem, bo ja lubię to jakieś to wyrażenie pomagacza, nie pomocnika, bo tak dziwnie brzmi, ale pomagacza, pomiędzy pomagaczem a osobą, która przychodzi po pomoc, która jest często określana mianem klienta, chociaż ja tego wydarzenia również nie lubię. Klienta. No ale tak się przyjęło. Pomiędzy, krótko mówiąc, pomagaczem i osobą, która po pomoc przychodzi. Otóż ta relacja jest tak zwana, pierwsza relacja jest to najważniejsza. I jeśli tak jest, to jest idealnie. To jest relacja współpracy. Sama nazwa wskazuje. Druga relacja, która jest znacznie częściej występuje. O, jeszcze powiem, to jest istotne. W praktyce, jeśli mówię tutaj o mojej praktyce, relacja współpracy to jest 10% wszystkich przypadków. Mało. Bo mogłoby się wydawać, że tak każdy, kto trafia do pomagacza, czy to będzie duchownym, czy to będzie psychologiem, to od razu tak będzie współpracował. Absolutnie nie. Absolutnie nie. Kolejna taka relacja to jest tak zwana relacja goszczenia. Relacja goszczenia polega na tym, że ktoś przychodzi na rozmowę, dajmy na to duszpastersko-psychologiczną, już tutaj będę używał tego sformułowania, i stwarza takie poczucie, że on właściwie jest tutaj tylko i wyłącznie przypadkiem. To znaczy on przyszedł, bo mu ktoś kazał. Młodzieniec, nastolatek przyszedł, bo mu rodzic kazał, mąż przyszedł, bo mu żona kazała, tak? Wnuczek przyszedł, bo dziadkowie mu kazali. On jest tutaj po prostu, on jest tylko po to, żeby to po prostu mieć z głowy, przyjść i mieć to wszystko już zamknięte, tak? A więc relacja goszczenia, on jest tutaj tylko gościem. Problem jego nie dotyczy. Często ten problem relacji goszczenia pojawia się w przypadku, kiedy mamy, dajmy na to, taki problem, dajmy na to, z problemem alkoholowym. Tak? To nie ja mam problem. Często tak mówią ci, którzy mają ten problem, którzy chorują na chorobę alkoholową, jeśli jest nieuświadomiony, tak? To nie ja mam problem. To problem mają ci, którzy są wokół. Ja nie mam problemu. To nie jest mój problem. To jest problem mojej żony, która mnie tam cały czas ciosem i kołki nad głową, żebym poszedł gdzieś do jakiegoś specjalisty. To jest jej problem. Ja nie widzę żadnego problemu. To jest typowa relacja goszczenia. Mniej więcej to jest 40% relacji, które, tych wizyt, które gdzieś tam się przewijają. 40% to jest dużo. A więc mamy 10% współpracy, 40% relacji goszczenia. No a 50% to jest tak zwana relacja narzekania. Ktoś przychodzi i po prostu narzeka. Jest niezadowolony ze swojego życia, żali się, potrzebuje wysłuchania, potrzebuje pomocy. I te przypadki są najczęstsze. A więc tego bardzo krótkiego, bardzo krótkiego przybliżenia wynika, że 90% to są relacje, które stanowią pewną trudność. I to nie są relacje współpracy. Stąd też tutaj istotny ten czynnik współpracy, aby te relacje, te momenty stały się, jednak ci ludzie byli współpracujący. Aby byli współpracujący, potrzeba, aby trzymać się obok nich, a nie wychodzić przed nich, ani nie posuwać się za nimi. I towarzyszenie. Oczywiście kolejna cecha to jest współczucie i szacunek. pełen szacunek do człowieka. I teraz się pojawia pewna istotna kwestia. Jaki ma mieć charakter i jaki zazwyczaj ma pomoc oferowana przez duszpasterzy? Albo duszpasterzy, którzy się parają pomocą psychologiczną. I tu jest pewien problem. Czy to jest pomoc dyrektywna? Czy ma być dyrektywna? Czy niedyrektywna? Co to znaczy dyrektywna? To znaczy, ja muszę mówić tak. Słuchaj, masz zrobić to, to, to i to. Czyli krótko mówiąc, oferuję pewnego rodzaju już konkretne rady. Ktoś przychodzi do mnie po radę, po odpowiedź, ja mu tej odpowiedzi udzielam. Mówię mu, krótko mówiąc, jak ma postępować. Pomoc niedyrektywna oczywiście jest przeciwieństwem niedyrektywności. A więc w ten sposób konstruuje swój dialog, swoją narrację, aby człowiek, który ze mną jest w rozmowie, podchwycił to, co mam mu do powiedzenia i poszedł, wszedł w siebie i szukał rozwiązań w sobie. Moim zadaniem jest zauważenie tego i wyeksponowanie, wyciągnięcie tych rozwiązań z niego. Bo paradygmat, czyli podejście jest takie, każdy człowiek ma rozwiązanie w sobie. Nie ma spraw nie do rozwiązania. Każdy nosi rozwiązanie w sobie. I to jest jego rozwiązanie, jemu właściwe, ponieważ on najlepiej zna swoje życie. I może nad tym życiem zapanować. I tutaj się właśnie pojawia to napięcie pomiędzy ową niedyrektywnością i dyrektywnością. Z perspektywy duszpasterza jest to dosyć trudne. Bo my generalnie, duszpasterze, to my jesteśmy przyzwyczajeni do dyrektywności. Bo ktoś przychodzi do nas i wymaga od nas, oczekuje od nas i my tak już jakby z natury rzeczy mówimy okej, tak, tak, tak. No jesteśmy tacy dyrektywni. Mówi tutaj o doświadczeniu duszpasterskim, tak? Ale też my sami też jesteśmy bardzo dyrektywni. Kiedy się tak zastanowimy, w jaki sposób my działamy w życiu, no to my jesteśmy dyrektywni. Mówimy co, jak. A tu właśnie chodzi, i to jest to napięcie. Rzeczywiście, jako duszpasterz, mówiąc z doświadczenia zachęcane przez ojca Andrzeja, żeby mówił z doświadczenia, tu jest właśnie ten problem dla mnie. Tak? Kiedy ja mam być dyrektywny, i to się przyznaję, jak harcerz, którym kiedyś byłem, rzeczywiście to jest dla mnie wielki problem. Kiedy mam być dyrektywny, a kiedy mam być niedyrektywny? Sutanna pozwala mi na pewną dyrektywność. Kiedy ktoś przychodzi i do mnie jako do księdza, czy też duszpasterza duchownego i zezwala, oczekuje, bardzo chce tej dyrektywności, ja w jakiś sposób staram się być, ale nie za dużo. Jeżeli to jest osoba, która jest niewierząca albo która sobie dyrektywności nie życzy, to wtedy jest ta niedyrektywność. Łatwiej jest być dyrektywnym. Niedyrektywnym jest być trudniej. Dlaczego? Ponieważ my musimy znaleźć argumenty do tego. Argumenty, aby drugiego człowieka pociągnąć za sobą. Aby poddać mu pod rozwagę pewne kwestie, które są dla niego istotne. Żeby je zauważyć. I tutaj jest szereg technik, które się wykorzystuje. Aby, dajmy na to, człowiek usłyszał siebie, w jaki sposób on nawet mówi. No to jest taka słynna, bardzo banalna technika, taka jak parafrazowanie. Każdy, być może pewnie Państwo wiedzą, o co chodzi. Jeżeli ja nawet powtórzę za, dajmy na to, klientem to, co on mówi, to wtedy on się zwykle przekonuje w 80%. Ja tak mówię? Problem. Ja tego nie powiedziałam. Właśnie tak właśnie w ten sposób pan, tudzież pani powiedziała. Naprawdę? No. I wtedy jakby człowiek z innej perspektywy słyszy to, co mówi. I to już jest terapeutyczne. To już jest pomocowe. Bo odnosi swoją narrację do tego, co rzeczywiście, jak, w jaki sposób to wybrzmiewa. A my często z ciebie też nie słyszymy, w jaki sposób też mówimy. No to właśnie jest ta dyrektywność i niedyrektywność. Jakie są cele? Ja myślę, że więcej kwestii wybrzmi w pytaniach. To będzie bardzo ciekawe, myślę. Jakie są cele? Wysłuchanie, pomoc w uświadomieniu przeżywanych uczuć, wyjściu z tak zwanych emocjonalnych ślepych uliczek, uzyskiwanie obiektywnego spojrzenia na sytuację, rodzinną czy też osobistą, pomoc w uwolnieniu od wewnętrznych napięć. My jesteśmy pełni tych wewnętrznych napięć, stereotypów, jakichś takich zaszłości, które gdzieś tam w nas funkcjonują jako pewne gotowe sposoby rozwiązywania jakichś trudnych sytuacji. Nabywanie tej umiejętności, to jest bardzo ważne, jest tutaj w pomocy psychologicznej to, co też jest obszarem styczności pomiędzy tą taką typową psychologią a psychologią duszpasterską, jest tak zwana psychoedukacja, którą my nazywamy edukacją duchową. Nauczyć tego człowieka, czy też nauczyć tego człowieka, w jaki sposób reagować na to, co przeżywa. Skontaktować się ze sobą samym, oczywiście z Bogiem też, tak? To jest najważniejsze, jeżeli to jest człowiek wierzący. Pokazać mu tą drogę. A więc istotą porady, co tutaj jest najistotniejsze, jest to, aby przez kontakt osobowy i rozmowę, bo przecież my dysponujemy tylko tym, co mamy, więc słowem, człowiek potrzebujący mógł odzyskać lub uzyskać, wypracować w sobie możliwość samodzielnego rozwiązywania problemów, podjęcia właściwych decyzji, wprowadzenia tych decyzji w czyn. Czyli innymi słowy chodzi tutaj o sprawczość. I tutaj z perspektywy chrześcijańskiej to, co na początku powiedziałem, jest ta trudność. Bo przecież my jako chrześcijanie jesteśmy przecież w tym kierunku, jakoś i działamy, tak? Żeby zawierzyć Bogu. I to jest dobry kierunek, jedyny właściwy. Ale ważne jest też, że Bóg potrzebuje do tego naszych rąk. Rąk drugiego człowieka, żeby do pomocy. Aby pomóc sobie, aby pomóc innym. Nie jesteśmy tylko i wyłącznie jakimiś bezwolnymi narzędziami. My mamy wolną wolę i mamy sprawczość, ale tą sprawczość często trzeba w sobie obudzić. Trzeba ją w sobie rozpoznać. I na tym rzecz cała polega, jeśli chodzi o istotę porady. Oczywiście tutaj mam jeszcze dużo kwestii odnoszących się do wsparcia i do życia takiego duchowego, do modlitw, które oczywiście są istotne. Zawsze istotne z perspektywy człowieka duchowego, duchownego, który świadczy taką pomoc. Ale to też jest jakby takie dosyć trudne, ale trudne pod tym względem, że dajmy na to, jeżeli człowiek przychodzi, do mnie przychodzi człowiek wierzący, to nie ma problemu. Stajemy na modlitwie i się modlimy. Krótko. Ale jeżeli przychodzi człowiek niewierzący, co wtedy zrobić? To są takie kwestie, które są dosyć istotne. Jak ja mam się nawet ubrać? Czy mogę występować w sutannie? Ja zawsze w sutannie. A więc właśnie w tym też jest dosyć problematycznie, bo nie każdy sobie życzy też tego, ale musimy tutaj być przede wszystkim bardzo autentyczni wobec siebie, wobec tego, co reprezentujemy, kim jesteśmy. I ja mówię tutaj oczywiście o swoim własnym doświadczeniu.
Radio Ortodoksja.